Rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął pakiet rozwiązań pomocowych dla rolników. Przewiduje on m.in. dopłaty dla producentów pszenicy. Mają oni otrzymać do 1400 zł do tony tego zboża. Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa do 300 hektarów i faktury na sprzedaż pszenicy od 15 kwietnia do 15 czerwca bieżącego roku. Szczegóły dotyczące wsparcia znajdują się na rządowych stronach. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wsparcie otrzymają także ci gospodarze, którzy już wcześniej sprzedali pszenicę lub kukurydzę.
Rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę w terminie od 1 grudnia ubiegłego roku do 14 kwietnia tego roku, otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową i zagwarantuje wyższą opłacalność całej produkcji rolnej dla danego rolnika. Wsparciem zostaną objęci też producenci pszenicy, którzy będą ją chcieli sprzedać po 15 kwietnia, czyli ostatnich kilka dni, ci, którzy już zaczęli sprzedawać w ostatnich kilku dniach i którzy będą ją sprzedawali w najbliższym czasie do 15 czerwca oraz rolnicy, którzy zakupili nawozy od 16 maja 2022 roku do 31 marca 2023 roku.
Premier poinformował też, że rząd podniesie kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego ze złotówki 20 groszy do złotówki 46 groszy i wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego. Za paliwo zakupione od 1 lutego do 31 lipca każdy rolnik otrzyma dodatkową pomoc w wysokości 54 groszy na litr oleju napędowego, powiedział. Wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całość pomocy dla rolnictwa, o jakiej zadecydował rząd, to około 10 miliardów złotych. Ministrowie obrony Polski, Ukrainy i Niemiec podpisali dziś list intencyjny w sprawie ustanowienia w Polsce Centrum Serwisowego Czołgów Leopard 2. Do wydarzenia doszło w bazie w Ramsztajn podczas spotkania kierowanej przez Stany Zjednoczone Grupy Kontaktowej do spraw wsparcia Ukrainy. Wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak powiedział, że przekonywał stronę niemiecką i ukraińską, by specjalny hub działał w Gliwicach. Miałby tam być naprawiany sprzęt przekazany Ukrainie, wyjaśnił minister obrony.
Posługiwałem się takimi oto argumentami, że Gliwice, Bumar ma doświadczenie 20-letnie w serwisowaniu i naprawie czołgów Leopard, a więc jest przygotowana załoga. Oczywiście wyzwanie dla nas wszystkich to części zamienne, ale tu też koordynujemy działania, aby sprostać temu wyzwaniu. Jest to oczywiście szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, szansa, z której jestem przekonany, że polski przemysł zbrojeniowy skorzysta.
Strony zgodziły się co do finansowania takiego hubu, który kosztuje około 200 milionów euro rocznie. Centrum mogłoby rozpocząć pracę pod koniec maja. W czerwcu ubiegłego roku podobne miejsce serwisowe utworzono na Litwie. Naprawiane są tam pojazdy litewskich sił zbrojnych oraz wojsk państw NATO stacjonujących w krajach bałtyckich. Leopardy 2 to czołgi podstawowe produkowane przez niemiecki koncern. Kijów otrzyma je w dwóch wersjach, po batalionie obu typów. 14 wozów przekazała już ukraińskim siłom zbrojnym Polska. Na poligonach w Niemczech i Polsce ukraińscy żołnierze przeszli szkolenie obsługi tych maszyn. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział zwiększenie krajowego wydobycia ropy i gazu. Prezes spółki poinformował, że w ciągu 7 lat firma zamierza przeznaczyć na wydobycie i poszukiwania blisko 60 miliardów złotych. Więcej Grażyna Bagińska.
Prezes PKN Orlen podczas wizyty w należącej do spółki kopalni ropy i gazu pod Lublinem podkreślił, że inwestycja w poszukiwanie i wydobycie własnych surowców jest elementem zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Daniel Obajtek zaznaczył, że bardzo obiecującym kierunkiem w tym zakresie jest Roztocze i okolice Biłgoraju. Wymienił też Podkarpacie i Małopolskę.
To są takie kierunki, gdzie generalnie już realizujemy procesy badań, odwiertów w tym zakresie, również wcześniej jako sam Orlen, również w okolicach Torunia. Tam też eksploatujemy złoża, ale tam są złoża bardzo wysoko zaazotowane, w związku z tym od razu przerabiamy to na energię elektryczną.
Daniel Obajtek zapowiedział też zwiększenie kwoty przeznaczonej na poszukiwanie krajowych złóż ropy i gazu. Inwestycje w polską energetykę, jak powiedział, są możliwe między innymi dzięki utworzeniu koncernu multienergetycznego. Łączna produkcja gazu ziemnego grupy Orlen w Polsce i za granicą wzrosła w ubiegłym roku do 7,7 miliarda metrów sześciennych. Orlen planuje wydobycie na poziomie 12 miliardów metrów sześciennych w Polsce i Norwegii. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2022 roku ukształtowało się na poziomie 16,62 miliarda metrów sześciennych.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie w sprawie wywiadu Moniki Olejnik z Agnieszką Holland i profesor Barbarą Engelking. Profesor Engelking na antenie TVN-u oskarżyła Polaków o powszechne szmalcownictwo podczas II wojny światowej. Kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN sugerowała, że Polacy zawiedli Żydów w czasie wojny. Jej zdaniem ludzi, którzy zdecydowali się pomagać Żydom, było bardzo niewielu. Engelking oskarżyła też Kościół o współodpowiedzialność za antysemityzm. Wiceminister klimatu i środowiska oraz rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba podkreślił, że materiał wyemitowany w stacji jest skandaliczny. Wpisuje się on w najgorszą i nieprawdziwą informację historyczną, dodał.
Jest nieprawdziwą informacją czy dezinformacją bez reakcji prowadzącej Moniki Olejnik. Pani redaktor Olejnik powinna natychmiast przeprosić Polaków za to, że jako dziennikarz wydaje się być doświadczonym dziennikarzem, chociaż jej obiektywizm jest daleki od rzeczywiście obiektywizmu, ale przynajmniej w sprawach, które dotyczą polskiej racji stanu, nie zareagowała, co narusza oczywiście przepisy ustawy o radiofonii i telewizji.
W odpowiedzi na wywiad z profesor Engelking Solidarna Polska przygotowała wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ukaranie TVN-u za zakłamywanie historii i oczernianie Polaków. Wczoraj do wyemitowanego materiału odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wskazał, że to, co miało miejsce podczas programu TVN-u, było kłamstwem i przeinaczeniem rzeczywistości. Szef MSZ-u Zbigniew Rau powiedział, że Polska podziela obawy Malty dotyczące niekontrolowanej migracji. Minister mówił o tym na konferencji po spotkaniu ze swoim maltańskim odpowiednikiem. Zaznaczył, że ze względu na swoje położenie oba kraje borykają się z podobnymi problemami dotyczącymi migracji. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau wskazał, że w rozwiązanie tej kwestii powinna mocniej angażować się Unia Europejska.
Polska i Malta jako kraje graniczne Unii Europejskiej są bardziej niż inne narażone na nagłe zmiany tras migracyjnych i działalność grup przestępczych zajmujących się przemytem ludzi. Polska rozumie zagrożenia płynące z południa dla krajów Unii Europejskiej w regionie Morza Śródziemnego i wspiera ich wysiłki na rzecz większego zaangażowania unijnego w rozwiązywaniu tych problemów.
W czasie wizyty minister Rau wziął m.in. udział w otwarciu siedziby polskiej ambasady na Malcie. Na zakończenie złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą polskich marynarzy z ORP Kujawiak. W 1942 roku okręt eskortował na Morzu Śródziemnym aliancki konwój. Zatonął po wypłynięciu na niemiecką minę morską. Zginęło 13 polskich marynarzy. A to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Przed nami prognoza pogody.
Jutro na wschodzie Polski zachmurzenie umiarkowane lub duże i tam miejscami słaby przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat i na Wybrzeżu, około 17 w centrum, do 20 stopni na południowym zachodzie, tylko nad morzem lokalnie około 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północnym zachodzie porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Na barometrach jutro 1007 hektopaskali.